Cześć! Z tej strony Dorota Traczek, a Ty słuchasz podcastu o rozsądnym podejściu do zdrowego odżywiania. Dieta to tylko dieta. Zapraszam na dzisiejszy odcinek z serii W krzywym zwierciadle poświęconej zaburzeniom odżywiania. Najtrudniejsze momenty w trakcie wychodzenia z zaburzeń odżywiania. Ten temat już omawiałam, ale nadal zdarzają się prośby, i to bardzo dużo, abym takie odcinki nagrywała częściej. I od razu przypomnę, że najprawdopodobniej to wynika z tego, że po prostu lubimy słuchać o tym, co przechodzimy aktualnie, i mam nadzieję, że jak najwięcej z Was, czyli osób, które chcą wyjść z zaburzeń odżywiania, faktycznie robią ku temu kroki, w związku z czym takie odcinki będą przydatne. I może dzisiaj nie nagram o najtrudniejszych momentach, ale postaram się uchwycić ten temat od takiej perspektywy pułapek podczas wychodzenia z zaburzeń odżywiania, bo tak jak chyba już wielokrotnie powtarzałam, na pewno moim podopiecznym, ale czy tutaj, chyba tak, tych pułapek jest sporo. I sporo, i dlatego też musimy cały czas być niesamowicie czujni podczas wychodzenia z zaburzeń odżywiania, bo jeżeli chorujemy długo albo bardzo intensywnie, no to w naszym mózgu porobiły się już takie przyzwyczajenia, które sprawiają, że mamy jakieś tam schematy myślowe, prawda? Czyli te myśli jakby biegną swoim tokiem, ten strach nasila te myśli i te myśli nasilają kolejne strachy i w efekcie też zachowanie takie zaburzone, tak? Dlatego tak, dzisiaj będę mówić o pułapkach, bo to pułapek jest dużo, tak jak wspomniałam, i na pewno po części się powtórzę w stosunku do tego odcinka, który już nagrywałam, no bo to mimo wszystko się pokrywa, więc nie miejcie mi tego za złe. Ja nie uważam, że powtarzanie tego samego co jakiś czas jest złe, bo nie jest złe, bo czasami trzeba po prostu sobie wkuć i wryć w głowę, mówiąc cały czas to samo, ale to samo i jednocześnie coś innego, co podpowiadają nam myśli, które uważamy za zaburzone, których nie chcemy słuchać. No to tak, pierwsza rzecz. Jak zaczynamy wychodzić z zaburzeń odżywiania, no to wiadomo, że po pierwsze ten proces, ja to powtórzę jeszcze raz, ten proces jest strasznie niewygodny, ten proces jest strasznie wymagający mnóstwa ilości energii i musimy pamiętać o tym, że to nie jest tylko jedzenie więcej. To nie jest tylko puszczenie tych hamulców i jedzenie po prostu tyle, ile potrzebuje nasz organizm, tylko to jest cały czas walka ze swoim mózgiem, ze swoją głową. To jest cały czas walka z tym diabełkiem, którym nazywam po prostu, że to jest taki diabeł, który siedzi nam w głowie i mówi, że a może nie jedz tego, a może już się najadłaś, a może tego nie powinnaś jeść. Nie powinnaś, nie ma to znaczenia. W każdym razie wiecie, o co chodzi. To jest ten drugi głos, który nie chce nam pomagać wcale wychodzić z zaburzeń, ale czasami mam wrażenie, że on tak jakby przyjmuje taką formę, która sprawia, że możemy się pomylić, czy to jest ten głos rozsądku, czy nie. I dopiero jak się w niego wsłuchamy, to stwierdzimy, że musimy go wykasować po prostu I właśnie dzisiaj o tym będę mówiła. Ale na koniec też, jako że podejrzewam, że po prostu zajmie mi to mniej czasu niż pół godziny omawianie tego tematu, pod koniec też postaram się odpowiedzieć na kilka pytań, które zadaliście mi na Instagramie, bo oczywiście tam chyba mam największą grupę ludzi, którzy są z podcastu, w związku z czym chętnie po prostu się odniosę do kilku pytań, bo myślę, że będą przydatne dla większej ilości osób. Pierwsza rzecz, czyli głód. Zaczynamy wychodzić z zaburzeń odżywiania, czyli tak wzorcowo, że tak powiem, zmniejszamy swoją aktywność fizyczną, jeżeli była nadmierna, jeżeli nie mieliśmy już siły, no to nie ma czego zmniejszać. Ale chciałabym, żebyście wiedzieli, że to jest do wszystkich, niezależnie czy mieliście wysoką aktywność, czy niską, zawsze ta aktywność na początku nie powinna być po prostu duża. Musimy dać organizmowi czas na regenerację i to jest niezmiernie ważne. Musimy też oderwać jakby skojarzenie aktywności fizycznej ze spalaniem kalorii, bo jednak mimo wszystko, jeżeli ta aktywność jest wysoka, no to jestem w 90% przekonana, że powodem tego jest po prostu chęć spalenia większej ilości kalorii. Więc na początku zmniejszamy tą aktywność i zwiększamy ilość energii dostarczanej, czyli ilość jedzenia przejadanego. I tutaj niezależnie, czy jedliśmy 500 kalorii, 100 kalorii, 2000 kalorii, 2500 kalorii. Jeżeli mamy zaburzenie restrykcyjne i wiemy, że jesteśmy niedożywieni, bo pokazuje to na przykład nasza masa ciała lub cały czas myślimy o jedzeniu, mamy bardzo zintensyfikowany głód psychologiczny, o którym mówiłam w pierwszym odcinku tego podcastu, no to to jest znak, że musimy jeść więcej, niezależnie czy jemy teraz 3000, czy 2500, czy 1000, obojętnie ile. Musimy zacząć jeść więcej. I to, co ciekawe, i to, co zauważa mnóstwo moich podopiecznych, bym powiedziała, że chyba wszyscy na początku to zauważyli, w momencie, kiedy zwiększamy te kalorie i robimy dosyć drastyczny przeskok, nagle zaczynamy być głodni. No i jak to jest możliwe? Jem więcej i jestem głodna? Czy to oznacza, że ja teraz, jak będę wychodzić z zaburzeń odżywiania, to nie będę mogła okiełznać mojego głodu, będę coraz bardziej głodna? I tutaj pojawia się taka myśl, to może faktycznie powinnam jeść mniej, jeżeli to powoduje, że staje się głodna, co jest dla mnie totalnie nielogiczne. No ale tutaj wszystko jest logiczne na szczęście i da się to wytłumaczyć. Otóż nasz organizm wychodzi z tego stresu, który spowodowany jest tą klatką, w którym go trzymamy, czyli nasilona aktywność fizyczna, nasilona restrykcja kaloryczna, no po prostu sprawia, że organizm musi się dostosować do tych warunków, no bo jak nie ma, to co on będzie odczuwał głód? Dlaczego ma na to tracić energię? I wtedy przejawia się to zazwyczaj głodem psychologicznym, czyli myśleniem o jedzeniu non-stop. Podejrzewam, że to po prostu kosztuje mniej energii organizm i on woli zaatakować nam myślami o tym, a niekoniecznie fizjologicznym odczuwaniem głodu. W każdym razie, kiedy już dostępność tego pożywienia się pojawia, no to pojawia się też głód i pojawia się jednocześnie uczucie zmęczenia. Często jest to zmęczenie, często jest to przedłużona regeneracja po jakiejkolwiek aktywności. Czasami są to nagle pojawiające się zakwasy. Czasami jest to uczucie lenistwa, do którego ciężko nam się przyznać. To już też mówiłam wielokrotnie, ale jeszcze raz powtórzę, bo jest to bardzo ważne. Czasami pojawiają się bóle w stawach. I to, co się pojawia jednocześnie i co jest bardzo dobrym objawem, to jest uczucie takiego gorąca czasami po posiłku. Czyli czujemy, że jest nam bardzo ciepło i to jest nasilona termogeneza, to nie ma nic w tym złego, to jest wszystko okej. Często też u niektórych osób wzrasta ciśnienie i jest to po prostu odczuwalne, ale też musimy być świadomi, że u osób z zaburzeniami restrykcyjnymi jesteśmy bardzo często przeczuleni odnośnie reakcji naszego ciała na różne bodźce, także możemy zauważyć dużo rzeczy, ale jeżeli one są inne, odmienne od tego, co było, to prawdopodobnie takie mają być. Jeżeli jemy mniej i z ręką na sercu ćwiczymy mniej, ruszamy się mniej, po prostu zwiększamy dostępność energii, wtedy te reakcje są zazwyczaj normalne, najczęściej normalne. Jeżeli chodzi o jeszcze jedną taką rzecz, którą już mówiłam na pewno, to też pojawia się na pewno te pytania w stylu, czy ja nie jem teraz za dużo? I to już mówiłam dzisiaj, nawet na początku odcinka, ale mogą się pojawić takie wątpliwości, że czasami pojawiają się myśli, które są taką pułapką, bo one chcą nas przekonać, że to, co robimy, może nie być wcale najlepszym wyjściem. Mimo, że my świadomie już wiemy, że to jest jedyna droga, bo to, co robiliśmy do tej pory, doprowadziło nas do tego stanu, w którym jesteśmy obecnie i z którego chcemy wyjść, więc musimy robić kompletnie odwrotnie. I im bardziej coś przynosi nam dyskomfort, im bardziej ta nasza część, która cały czas jest, no mimo wszystko chora, stara się nam przekonać do tego, że to jest coś złego, tym bardziej powinniśmy to robić. Więc musimy rozpoznawać, to jest mój taki trik i uważam, że on jest dosyć dobry, musimy rozpoznawać, który głos do nas mówi. Czy to jest głos rozsądku i ten głos, który słucha teraz podcastu i chce wyjść, to ta część mózgu, która chce wyjść z zaburzenia odżywiania, czy to jest ta część mózgu, która odpowiada za doprowadzenie nas do stanu, z którego chcemy się wydostać. I no, sposób jest prosty. Prosty i jednocześnie trudny oczywiście i wymaga mnóstwa energii. Tego nigdy nie będę bagatelizować, ale to jest naprawdę bardzo ważne. Czyli zawsze, jeżeli pojawia się ten głos zaburzony, to odpowiadamy do niego głosem tym, który chce wyjść z zaburzeń odżywiania i robimy to, co wiemy, że jest dla nas dobre, a nie to, co podpowiadają nam te głupie myśli i chore myśli przede wszystkim. Czyli tak, no to wszystko jest. Taką pułapką, myślę, że też w miarę realną, jest to, że czasami To jest ciężkie, bo oczywiście w momencie, kiedy zaczynamy wychodzić z zaburzeń odżywiania, czasami zdajemy sobie sprawę, jak rozległy jest to problem, na jak wiele dziedzin z naszego życia to wszystko się rozlało. I zaczynamy doświadczać i zauważać coraz więcej różnych takich problemów, bo okazuje się, że na przykład ja od zawsze odmawiam jedzenia, którym ktoś mnie częstuje. Za każdym razem jak jem, jem mniej niż ludzie, którzy siedzą ze mną przy stole, dla bezpieczeństwa. I na przykład zauważam, że zawsze się porównuję do innych w różnych kwestiach, czy to jedzeniowych, czy to zakupów powiedzmy, czy to wyboru jedzenia, luzu w jedzeniu i tak dalej. I zaczynamy być strasznie wyczuleni na wszystko, co jest związane z nami, z naszym jedzeniem, z innymi, z jedzeniem innych. I takie porównywanie się, to po pierwsze, a po drugie właśnie wychodzi, ile rzeczy mamy do przepracowania i to nas może trochę przygnieść, bo w momencie, kiedy widzimy nadmiar sytuacji, które musimy przepracować, to po prostu czujemy się osłabieni. A tak jak też ostatnio rozmawiałam z moimi podopiecznymi, już samo wychodzenie z zaburzeń odżywiania jest bardzo energochłonne, bardzo wymaga naszej uwagi, skupienia i bardzo mocnej, intensywnej pracy. No to po pierwsze, że nasz organizm jest zmęczony, wygłodzony, ma dosyć po prostu całego chorowania, to jeszcze musimy tutaj dołożyć coś od siebie, nie? Jeszcze musimy wykrzesać z siebie energię do tego, żeby z nich wyjść. Tylko, że na szczęście już mamy więcej paliwa, prawda? Dlatego też jedzenie jest bardzo ważne, chociażby z tego powodu, żeby wspierać nasz układ nerwowy przy tym wszystkim, nie? Bo to jest bardzo ciężkie. Także tak, musimy pamiętać, że pisząc się na wychodzenie z zaburzeń odżywiania, co jest naszym obowiązkiem absolutnym, bo nikt za nas tego nie zrobi, będziemy musieli na to przeznaczyć mnóstwo energii. I w trakcie już tej walki całej, bo to, można to nazwać i na pewno dobrze jest to nazwać walką o swoje zdrowie, o swoje życie, ale musimy pamiętać, że to pochłania mnóstwo energii. Powtarzam się, ale dobra, nieważne. To, co jest ważne, to jest to, że wyjdzie mnóstwo rzeczy po drodze, z którymi być może będziemy musieli się zmierzyć i prawdopodobnie będziemy musieli się z nimi zmierzyć, jeżeli będziemy chcieli być zdrowi, więc bądźmy na to gotowi, że to, co widzimy na początku wychodzenia z zaburzeń odżywiania, to może być nie wszystko. Im dalej w las, im więcej swoich lęków zaczynamy pokonywać, tym więcej widzimy rzeczy do pokonania i tych wszystkich małych problemików, które wcześniej po prostu były w naszym schemacie, a teraz wiemy, że chcemy się ich pozbyć. Ale też jednocześnie im większe stawiamy kroki, im więcej przechodzimy i pokonujemy tych strachów, tym mamy więcej energii i tym bardziej wzmacniamy tą swoją część, która chce być zdrowa, nie? Czyli do tej pory nigdy nie brałam jedzenia, które ktoś mi dawał spontanicznie, częstował, czy kawałkiem czekolady, ciasta w pracy, no cokolwiek takiego. No i sprawia mi to straszny dyskomfort, bo po pierwsze, to jest coś, czego nie planowałem zjeść. Dwa, że to jest coś słodkiego, czego tym bardziej nie planowałem jeść. Trzy, to jest coś zrobione z czegoś, czego nie wiem, z czego jest zrobione, czyli pewnie z samego tłuszczu i cukru, więc przeraża mnie to. Po piąte, mam zjeść to przy innych ludziach w pracy, gdzie ja nigdy nie jadłem w pracy słodyczy, nigdy jadłem w ogóle przy ludziach w pracy. No i co? I kolejne, przeraża mnie to tym bardziej, że te osoby wiedzą, że ja zawsze odmawiam, więc jeżeli teraz nie odmówię i wezmę, poczęstuję się, to znaczy, że będę słaba. Czy taki jest sposób myślenia? Oczywiście, że jest. I bardzo często jest taki. W różnych oczywiście wariacjach, w różnych wariantach, w różnych sytuacjach, no ale coś takiego istnieje. I w momencie, pierwszy level to jest taki, że się zgadzamy zjeść to i próbujemy. I na przykład nie kończymy kawałka, ale chociażby odważyliśmy się to wziąć i podziubać cokolwiek, chociaż trochę. Drugi krok jest taki, że zjadamy ten kawałek. Staramy się zaadaptować do sytuacji, która była, czyli ludzie na mnie patrzyli, bo jadłam. Ludzie na mnie patrzyli, bo jadłam słodycze. Dziwnie się poczułam z tym. Ten kawałek ciasta wcale mi nie smakował, bo jadłam go w strasznym stresie. I to jest faktycznie, może być nieprzyjemne. To nie zawsze jest tak, że zjemy i nagle o, super, to teraz już mogę pokonywać wszystkie wyzwania na luzie bez żadnego stresu. Oczywiście, że nie. Kolejny raz, jeżeli ktoś nas zapyta, to może się pojawić z kolei taka pułapka, że ostatni raz zjadłem, czyli już pokonałem ten strach, to teraz już nie muszę. Oczywiście, że musisz. Nawet jeżeli nie chcesz tego ciasta zjeść, to musisz go zjeść. Nie musisz, ale powinieneś go zjeść z tego względu, że wiemy, że ten strach jeszcze nie jest złagodzony. To nie jest strach, który odszedł w niepamięć. I tutaj to jest już taka pułapka, nie? Że jedno przekroczenie granicy nie oznacza, że nagle sobie z tym poradziłeś. Bo kolejny raz może pojawić się głos diabła, w twojej głowie, który powie ci, że już ci się udało to zrobić, więc teraz już nie musisz, już to masz z głowy. Ale jeżeli on się pojawia, to znaczy, że trzeba zjeść i trzeba powiedzieć, dobra, spadaj. Ja będę jeść teraz, bo wiem, że teraz powinienem jeść. Wiem, że teraz muszę sprawić, że nie będzie robiło to na mnie wrażenia, czy ktoś na mnie patrzy, czy jem więcej od tej osoby, czy jem mniej, czy ktoś myśli sobie o tym, że jestem słaba, czy nie jest słaba. Pamiętajcie, że to wy myślicie, że jesteście słabi, a nie ludzie dookoła was. To na pewno. Także to jest też taka pułapka, nie? Żeby nie zachłysnąć się tymi naszymi zwycięstwami małymi i nie pomyśleć, że już wszystko jest za nami, bo nie jest. Jeżeli jakiekolwiek mamy wątpliwości czy jakieś takie myśli, to znaczy, że prawdopodobnie jeszcze nie jest. Zresztą nie znam osoby, która po jednym zjedzeniu czegoś nagle już nie miała w ogóle z tym problemu. Także to jest wszystko stopniowe, to jest wszystko do przerobienia z czasem. Kolejna sytuacja, taka pułapka, którą uważam, że powinniśmy mieć na uwadze, to jest porównywanie się do innych, bo bardzo łatwo jest podczas wychodzenia z założeń odżywiania wychodzić z nich w momencie, kiedy jemy nie więcej niż nasze otoczenie. Tylko, że nasze otoczenie prawdopodobnie nie ma takiego długu energetycznego, jaki my mamy po zaburzeniach odżywiania, które trwały jakiś czas. I logicznym jest, że organizm wygłodzony potrzebuje energii więcej niż organizm dożywiony, prawda? Czyli tutaj dochodzi taka sytuacja, że niewłaściwe byłoby, gdybyśmy trzymali ten komfort jedzenia mniej niż inni. Oczywiście, że potrzebne jest to, żeby przełamać ten strach, bo to jest naturalny strach. Wydaje mi się, że każda osoba praktycznie z zaburzeniami odżywiania takie coś w tyłu głowy ma, że nie powinna jeść więcej niż inni, bo na to nie zasługuje na przykład, albo nie powinna. Po prostu podświadomie jest taki głosik, który nam to mówi. W wychodzeniu z zaburzeń odżywiania musimy zwrócić uwagę na to czasami, że powinniśmy jeść więcej niż inni, bo często w momencie, kiedy inni są na jedzenie, my jeszcze byśmy coś tam chętnie zjedli. I jeżeli chętnie byśmy coś zjedli i wiemy to, bo mówi to nam ta zdrowa, ta chcąca wyjść z zaburzeń część mózgu, to jedzmy wtedy, nawet jeżeli sprawiłoby to nam olbrzymi dyskomfort. Pamiętajcie, że im większy dyskomfort do przeskoczenia, tym lepsze są tego efekty. I jeszcze wracając do tego kawałka ciasta w pracy, to kolejnym levelem, kolejnym etapem po zjedzeniu już tego kawałka ciasta kolejny raz jest, wiecie co? Przyniesienie swojego ciasta, które zrobimy sami, które będzie miało ten cukier przeraźliwy, którego się tak boimy, tłuszcz przeraźliwy, którego się boimy, i przyniesiemy go, zjemy kawałek i jeszcze poczęstujemy innych. Dlaczego? No dlatego, że wtedy wychodzimy z inicjatywą. A wyjście z inicjatywą, tak jak wielokrotnie powtarzałam, chyba ma największy power. To tak jak wychodzenie, nie wiem, z partnerem na pizzę czy burgera. W momencie, kiedy my już będziemy w stanie na luzie proponować coś takiego, to już naprawdę jest nieźle. Dlatego bardzo często jednym z zadań takich z moimi podopiecznymi już na dalszym etapie jest właśnie proponowanie takich rzeczy, takich rozwiązań. Proponowanie czegoś, co wcześniej w ogóle by nam nie przyszło na głowę, bo raz, że narażamy się na jedzenie większej ilości kalorii, dwa, że pokazujemy, że jemy rzeczy, które uważamy podświadomie za niezdrowe, niewłaściwe, kaloryczne, złe i tak dalej. Trzy, no sami po prostu to inicjujemy, tak? Także bardzo, bardzo jest to ważne i no, naprawdę. Odmówienie kawałka ciasta, a przyniesienie już swojego i poczęstowanie innych ciastem, który nie jest fit i jeszcze bardziej fit, no to jest już dobry poziom wychodzenia z zaburzeń odżywiania. Nawet jeżeli to budzi dyskomfort, no bo o to chodzi, żeby to na początku było dyskomfortowe, po to, aby ten dyskomfort później odchodził i po to, aby mózg stwierdził, że w sumie no big deal. Nie ma tutaj takiego problemu wcale. Na luzie mogę to zrobić i nawet jeżeli jest dyskomfort, to ja wiem, że mogę go pokonać. Wielu z was też pytało mnie o extreme hunger, który pojawia się w trakcie wychodzenia z zaburzeń odżywiania. Czasami on się pojawia jeszcze nawet jak nie chcemy wyjść z zaburzeń odżywiania i zaczynamy się po prostu objadać napadowo. Po prostu. Po prostu i nie po prostu. Tylko, że właśnie to jest też dużą rolę gra tutaj nasze nastawienie do tego, bo czym różni się objadanie się, takie ekstremalne, wynikające z ciągłych restrykcji, z olbrzymiego poczucia głodu, bo czasami ten olbrzymi głód jest, a czasami tego olbrzymiego głodu nie ma i po prostu jest objadanie się, nawet jeżeli nie czujemy głodu. Czym się różni to od wychodzenia z zaburzeń odżywiania w momencie, kiedy zaczynamy sobie pozwalać na tyle, na ile nasz organizm nam dyktuje? Czym się różni? No tym, że objadanie się, tym, że extreme hunger, który chcemy zahamować, nie ma tego przyzwolenia przez nas, tak? Czyli jemy pomimo naszej chęci jedzenia, przeciwko sobie, myślimy cały czas o tym, że to już ostatni raz. Myślimy o tym, że nie powinienem tego robić. Myślimy o tym, że straciliśmy kontrolę i jest bardzo źle. Jest fatalnie, ponieważ robimy wszystko to, czego nie chcieliśmy robić przez ostatnie lata, prawda? Tymczasem, w momencie, kiedy wychodzimy z zaburzeń odżywiania i nasz organizm chce przetestować, czy on ma dostępność energii, faktycznie, czy nie, i włącza się już taki po prostu ekstremalny głód, no to my wtedy to przyzwolenie mu dajemy na to. Czyli wiemy, nawet jeżeli jemy dużo, nawet jeżeli jemy olbrzymią ilość pokarmu przez jakiś czas, no to wiemy, że nasz organizm był wygłodzony. Dajemy mu komfort w tym, że to minie. Ufamy mu, że minie, bo wiemy, że nasz organizm nie jest głupi. Wiemy, że nasz organizm nie robi niczego przeciwko nam. Wręcz odwrotnie. On chce nam pomóc, on chce nas uwolnić od ciągłych restrykcji. Także wszystko tutaj zależy od nastawienia. Nie możemy żyć w przekonaniu, że wychodząc z anoreksji wpadniemy w kompulsywne objadanie się, jeżeli faktycznie będziemy chcieli wyjść z zaburzeń odżywiania i będziemy dawać organizmowi wszystko to, czego on potrzebuje. Zwłaszcza jeżeli był w długotrwałym deficycie. Nie mówię o osobach, które mogą mieć insulinooporność, PCOS, inne skutki kliniczne wynikające z przeróżnych zaburzeń. Tylko mówię o typowym po prostu schemacie, takim anoreksja, bulimia, czy bulimia anorektyczna i później objadanie się, czy właśnie no bulimia, no bo bulimia to jest takie połączenie, prawda? Czyli mamy anoreksję, ale do tego dochodzą kompulsywne objadanie się, które chcemy powstrzymać, bo cały czas mamy w głowie to, żeby trzymać masę ciała nisko, prawda? Żeby jej nie zwiększać, żeby cały czas się ograniczać i na co dzień to robimy, tak? Tylko, że nasz organizm już po prostu ma dosyć tego. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy, o których chyba nie mówiłam, bo jak zwykle myślałam, że będę mówić o tamtym 5 minut, a mówię już 20. No to tak. To, co jest, uważam, ważną pułapką, którą musimy mieć na uwadze, to jest na pewno monotonność, bo zaczynamy wychodzić, wchodzimy w nowy jakiś tam odnajdywanie siebie, tak, w diecie. Zmieniamy dietę, próbujemy różnych rzeczy, tak powinno to wyglądać. Próbujemy rzeczy, których się boimy, próbujemy rzeczy, których nie jedliśmy od dziecka, próbujemy rzeczy, które nawet nie wiemy, czy będą nam smakować, ale próbujemy. I w pewnym momencie pojawia się taka monotonność, taka rutyna wychodzenia z zaburzeń odżywiania. I na czym to polega? Że zaczynamy znowu jeść ciągle to samo. Że zaczynamy trzymać się z bezpiecznych, jak nam się już okazało, bezpiecznych posiłków, które wcale nie sprawiają nam jakiegoś wielkiego, nie wiem, olbrzymiego tycia, czy no nie, po prostu nie nasilają tych wszystkich lęków, tak? Tylko wręcz przeciwnie, jesteśmy już w nich bezpieczni. Są nowe wybory, ale mamy taką podświadomą myśl, że no przecież to jest już co innego, ja już jem inaczej, ja już jem więcej, już mniej ćwiczę i tak dalej, więc już jest okej. Tylko, że znowu wpadamy w monotonność i okazuje się, że a tutaj czegoś zaczynam odmawiać delikatnie, bo to już mi jakoś tam nie podchodzi. A tutaj na przykład ciągle jem na śniadanie, nie wiem, jakieś tam kanapki powiedzmy. I nawet jeżeli to są już kanapki z serem i z majonezem i z pomidorem, no to zaczynam tkwić znowu w monotonii i czego nie robić? Nie challenge'ować się, nie robić sobie wyzwań. Odpuszczamy po prostu wyzwania w pewnym momencie, bo już nie mamy na to takiego zapału jak na początku, nie? No bo na początku, jak się już tak weźmiemy porządnie, no to ciągle wyzwania. Zwłaszcza jeżeli robimy to takim trybem, jaki uważam, że jest najkorzystniejszy, czyli wyzwania za wyzwaniem po prostu. Z różnym oczywiście tempem, no bo to zależy od każdego przypadku. Zawsze staramy się to dopasować do tempa, które jest możliwe dla danej osoby, tylko zawsze musimy pamiętać, że to tempo jest trochę szybsze dla danej osoby, niż tej osobie się to wydaje. Także uważam, że pułapką jest to, że rozleniwiamy się i przestajemy szukać wyzwań. Czyli na przykład osiągnąłem już dużo, bo już zmieniłem to jedzenie, już tak się aż tym nie przejmuję, tak mocno jem produkty, których nie jadłem, ale na przykład nadal nie zamówiłbym sobie jedzenia jakiegoś tam na dowóz. Nadal nie zjadłbym gdzieś bardzo spontanicznie. Jeżeli nadal byś nie zrobił tego, tamtego czy siamtego, bo wiesz, że to wynika z twojej choroby, to nie traktuj tego jako, a, bo to tylko to zostało. Tylko to jest aż to jeszcze. To zostało i to nie jest normalne. Więc trzeba to zmienić, prawda? Czyli trzeba robić wyzwania cały czas i się nie rozleniwiać w tym. Wiadomo, że to jest proces długotrwały, ale naprawdę, zrób ta to rasa porządna, a nie bądźmy leniwi w tym po prostu i nie odpuszczajmy sobie, bo naprawdę łatwo jest wrócić do przyzwyczajeń z przyszłości, od których chcemy uciec. Dlatego trzeba nad tym pracować, trzeba o tym pamiętać i się nie poddawać. To jest ważne. Kolejna pułapka to jest taka zmiany dla zdrowia. Ja to sobie wzięłam w cytat, bo bardzo często jest tak, że jak zaczynamy wychodzić z zaburzeń odżywiania, jemy produkty, których dawno nie jedliśmy. Są to często produkty rekreacyjne, są to produkty, które zawierają mnóstwo kwasów tłuszczowych nasyconych, które są powszechnie uważane za miażdżycotwórcze, tam tuczące itd., itd. Czyli takie produkty, których się ogólnie nie baliśmy, nie jedliśmy, unikaliśmy i w pewnym momencie zaczynamy stwierdzać, że no ja już tyle jem tych słodyczy, tego wszystkiego i tak dalej, że moja dieta jest taka niezdrowa, że ja teraz przejdę na dietę, ale dla zdrowia, a nie dlatego, że mam anoreksję, czy chcę się odchudzać, czy coś takiego, tylko po prostu dla zdrowia. I okej, rozumiem, że zmiany prozdrowotne, jako dietetyk, no tym bardziej to rozumiem. Oczywiście, to jest, uważam, że dobre nastawienie, ale nie w momencie, kiedy wychodzimy z zaburzeń odżywiania. Hello! Pamiętajmy, że na początku, wiecie jak to jest w zaburzeniach odżywiania, zdrowie na końcu, prawda? Na początku jest to, żeby się ograniczać, wymyślać 1000 różnych powodów po to, żeby coś wykluczyć, ograniczyć i tak dalej, przejść na kolejną i kolejną dietę. No a zdrowie to tak naprawdę a tam, co tam? Co tam zdrowie? To nie jest przecież aż takie ważne. Później o nie zadbam, jak już będę u celu swojego. Oczywiście, że tak jest, prawda? No więc tutaj musimy być uważni i zwracać uwagę, czy ten diabeł piekielny, który nam podpowiada zmiany dla zdrowia. Hello, zróbmy sobie zmiany dla zdrowia. Wiecie, to jest pierwsza moja wymówka w życiu w gimnazjum, czyli ja stwierdziłam, że sobie wykluczę to i to dla zdrowia. Także jak ja słyszę już zmiany dla zdrowia, to mi się zapala jedna wielka czerwona lampa. Uważajmy na to. Pamiętajcie, że 20%, nawet 25% jadłospisu mogą być to produkty totalnie rekreacyjne. I to nadal jest zdrowa dieta. Musimy też przestawić sobie w głowie, co to ta zdrowa dieta jest. Bo zdrowa dieta to nie jest taka dieta, w której jest zero tłuszczu nasyconego, zero cukru, zero produktów przetworzonych. To nie jest zdrowa dieta. To jest dieta ortoreksyjna. I to jest dieta, która najprawdopodobniej części z Was doprowadziła do sytuacji, z której chcecie wyjść. Także zdrowa dieta ma słodycze od czasu do czasu. Zdrowa dieta ma białe pieczywo. Ja jem tylko białe, bo zdecydowanie lepiej się po nim czuję. I mój układ pokarmowy też, zwłaszcza po latach po prostu zaburzeń. I zdrowa dieta nie wygląda tak, jak Twoja zdrowa dieta wyglądała w trakcie najgorszej fazy zaburzeń odżywiania. Czyli fazy, gdzie prawdopodobnie jadłeś mało tłuszczu nasyconego. Nabiał był tylko tłuszczony. Pieczywo albo go nie było w ogóle, bo gluten, albo błonnik, albo nie błonnik, albo no po prostu mąka, tak? I tak dalej, i tak dalej. To nie jest zdrowa dieta. To była dieta niedoborowa. To była dieta, która najpewniej sprawiła, że teraz masz przeróżne dolegliwości, przez co słuchasz taki podcast. Więc też musimy przedstawić sobie, co to jest zdrowa dieta. I czy faktycznie ja muszę robić z mojej zdrowej diety, gdzie nawyki w miarę zdrowe na pewno gdzieś tam mam w głowie. Większość z Was mimo wszystko no wie, co to jest zdrowa dieta, tylko chciała ją zbyt mocno zrobić zdrową i przegięła. I przez to po prostu stała się ta dieta niedoborową, niskokaloryczną i prowadzącą do wygłodzenia. Kolejna rzecz, bo tutaj już przeginam z czasem. Zrobię chyba po prostu pogaduszki dodatkowe z odpowiedziami na jakieś tam pytanka. Kolejna rzecz to jest takie zachłyśnięcie się tym, że czujemy się lepiej. Czyli to, co już po części mówiłam. Czyli kurczę, już czuję się lepiej. Już mogę jeść to, mogę jeść tamto. I faktycznie czuję, że te więzy zaburzeń odżywiania troszeczkę puściły. To może ja wcale nie muszę już tyle jeść. I zaczynamy ograniczać. Kumacie. Czyli mamy apetyt tak naprawdę na więcej. Nasz ośrodek głodu i sytości nie jest wyregulowany, jeżeli my sobie decydujemy, czy chcemy jeść więcej, czy mniej. To znaczy, że on nie jest wyregulowany, bo jeżeli mamy wyregulowany ośrodek głodu i sytości, to nie musimy wymyślać, się zastanawiać, czy chcemy jeść więcej, czy nie, tylko po prostu nie chce nam się jeść więcej, tak? Więc jeżeli dochodzi do sytuacji, gdzie w zaburzeniach odżywiania stwierdzacie, że to może ja już nie powinienem tyle jeść, albo to może ja już nie muszę więcej tyć, bo przecież czuję się spoko. To znaczy, że powinniście jeść jeszcze więcej, bo wasz ośrodek głodu i sytości powinien po prostu mówić za was i za wasze pomysły, tak? Czyli wtedy zatrzymujemy myśli i jemy i stwierdzamy, że dobra, chill. Nasz organizm nam powie, kiedy będzie miał dosyć. To jest super, zajebiście istotne. I pamiętajcie, wasz organizm wyreguluje się do poziomu, że będziecie mieć dość. Tylko musicie go posłuchać. Jeżeli jesteście na etapie, że już tych kilogramów przytyło wam, wzrosło wam sporo, to czekajcie dalej, czekajcie, aż miesiączka wróci i czekajcie do uregulowania ośrodku głodu i sytości, bo to jest super piękny moment, dziwny moment, dziwaczny moment, gdzie nagle nie chce nam się jeść i w ogóle o tym nie myślimy. To jest naprawdę mega przeskok i czujemy, jakie to jest normalne, że można czuć sytość. Naprawdę, polecam. Polecam dojść do tego etapu. Później jest tylko lepiej. No i jeszcze zapisałam sobie tutaj... O, jest jeszcze taka też pułapeczka mała, myślowa oczywiście. Czyli znowu wracamy do sytuacji, gdzie jemy już wszystko, jest spoko, jest już w ogóle... Mam wrażenie, że jem na luzie i tak dalej. W ogóle jest chill. To może wy tak sobie uciąć kalorie. Bo co? Bo przecież czasami normalni ludzie też zapominają o posiłkach. To ja teraz sobie na przykład tak zapomnę. Wiecie, czyli diabeł znowu się uaktywnia, tylko pod inną formą. On jest jak kameleon czasami. Czasami tutaj wam coś podpowie, czyli wychodzi od takiej strony zdroworozsądkowej i stara się wam przetłumaczyć, że może zróbmy coś, żeby zjadł mniej. A może teraz jest idealny czas, skoro jak już jestem zdrowy, to już mogę sobie pokombinować. I przejdziemy na IF. A może... Kurczę, byłem na wszystkich dietach. To może teraz keto spróbuję, bo przecież jestem zdrowy, więc nic mi nie grozi. Jakby co, to wiem, co mam robić. Challenge, wyzwania, jeść przy innych, przekraczać swoje granice i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jakiś głos podpowiada nam, że a może dieta, a może ograniczenia, a może spróbuj tego, to tutaj pamiętajcie, kameleon i tak naprawdę to jest diabeł po prostu w skórze. Nie wiem kogo, nie chcę wiedzieć, nie chcę go znać. Tego typu myśli to są myśli po prostu zaburzone i trzeba je kasować. I teraz szybciutko przejdę jeszcze, sorki w ogóle za to, że dzisiaj taki chaos, ale dawno nie nagrywałam i zawsze po przerwie mam wrażenie, że mam jakąś nieskładnię językową. Odnośnie właśnie tego, co przed chwilą mówiłam, to jedna dziewczyna zapytała, czy chłopak, nie wiem, jak wyrzucić z głowy chochlika, który ciągle chce wykorzystywać okazję i mówi, by nie jeść. I to jest dokładnie to, co ja przed chwilą pisałam, prawda? No jak go wyrzucić? Cały czas po prostu wyrzucać ten spam do kosza. To, co mówiłam, to jest metoda po prostu wyrzucania spamerskich maili do momentu, aż on się zamknie. Bo no, jeżeli cały czas ktoś podchodzi do was i mówi, daj piątaka, daj złotówkę, daj, nie wiem, 3 grosze, to albo dajecie mu to i on później wie, że może do was zawsze podejść i otrzymać od was więcej pieniędzy, czyli po prostu się tak trochę uzależnia od was, prawda? Albo dopowiedzcie sobie sami, co mu robicie, czy nie robicie, czy cokolwiek, jak się po prostu pozbywacie go z otoczenia, czy zmieniacie otoczenie, nie chodzicie już w to miejsce, cokolwiek. No bo po prostu ograniczacie dostęp do siebie, prawda? I to samo robimy z myślami, które nie chcemy. To są myśli, które totalnie nie są nam użyteczne. To są myśli, których chcemy się pozbyć, więc nie możemy dawać im żadnej energii, żadnej. Ani w postaci tego, że słuchamy to, co one mówią, ani w postaci dyskusji z nimi. Usuwamy i odwracamy myśli. I wracamy do tego stanu, w którym jesteśmy, kiedy teraz słuchacie tego podcastu. Pamiętajcie, że sam krok do wychodzenia z zaburzeń odżywiania jest bardzo ciężki, bo mamy podświadome takie przekonanie, że już nie będziemy tacy wyjątkowi, tak? Mamy podświadome takie coś, że ja już wiem wszystko, co ja mam zrobić, ale coś mnie przed tym powstrzymuje. Prawda? Macie to? To jest najgorsze, to jest najcięższe, bo mamy wrażenie, że mamy tak dużo do stracenia wychodząc z zaburzeń odżywiania, że nie podejmujemy tego pierwszego kroku. Ale powiem Wam, że to już, ja to powtarzałam, ale jeszcze raz to powiem. Po drugiej stronie jest sryliard, miliard 1556 razy lepiej. Naprawdę, po drugiej stronie jest Ci żal po prostu, że tyle czasu zwlekałeś z tym, żeby zrobić pierwszy krok i stracić tą swoją wyjątkowość. Zobaczcie, taka to wyjątkowość, że teraz ja do Was mówię, doskonale wiem, co macie w głowie, większość z Was. I taka to wyjątkowość, że jesteśmy zaplątani w myśli, których chcemy się pozbyć, prawda? Pozbyć się tego chochlika głupiego. Także pamiętajcie o tym, że wszystko jest w Waszych rękach. A ja idę teraz nagrywać jeszcze kolejny mini jakiś tam odcineczek w tygodniu. Ostatnio dużo rzeczy robię, 1000 rzeczy na raz i tak to później wychodzi. Także pozdrawiam Was, mam nadzieję, że nie było zbyt chaotycznie. Wybaczcie mi to, ale nie mam problemu z byciem niedoskonałym po tym wszystkim. Także miłego, pa pa! Dziękuję za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu To Tylko Dieta. Mam nadzieję, że znalazłeś w nim coś dla siebie. Jeśli tak, będzie mi miło, jeżeli podzielisz się nim ze znajomymi. Informacje i linki do audycji znajdziesz w opisie odcinka. Jeśli masz pytania, po prostu napisz podcast@dietamyślniksportowca.pl. Życzę Ci wspaniałego dnia i do usłyszenia. Pa!